w punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Handlujący kurczakami hiszpański gigant spędza sen z powiek mieszkańców wsi Polesie. Czy pod zaniemyślem powstanie ubojnia? Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Krzysztof Polasik, a to jest magazyn W Punkt. Dziś nadajemy z gminnego ośrodka kultury w Zaniemyślu, niedaleko miejsca planowanej inwestycji. Witam zebranych mieszkańców, widzę kilkadziesiąt osób. Państwa obecność pokazuje, że to temat ważny. Witam też zaproszonych przedstawicieli samorządu i firmy reprezentującej inwestora. Razem ze mną program prowadzi nasz korespondent Grzegorz Ługawiak. Witam cię, Grzegorzu.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór zaproszonym gościom.
Powiedz krótko, dlaczego dziś tutaj się spotykamy?
Zaczniemy od tego, że właściwie będziemy mówić nie tylko o Polesiu i o inwestycji, która jest konkretna, natomiast próbujemy zastanowić się nad przyszłością Zaniemyśla, bo do tego skłoniły mnie prace nad przygotowaniem tej audycji. Będziemy mówić o tym, jakie to ma być miejsce, ale zacznijmy od tego, że około pół roku temu do Zaniemyśla, który dla większości państwa jest miejscowością turystyczną, mówię także państwa, mając na myśli naszych słuchaczy, zgłosił się inwestor, który zamierza w niedalekim Polesiu otworzyć dwie takie rzeczy budzące największe kontrowersje. Dwie inwestycje, to jest biogazownia oraz ubojnia kurczaków. No i czy to w Zaniemyślu może stać się, czy może to tutaj stanąć, czy może to tutaj działać. O tym będziemy starali się rozmawiać.
Protestują mieszkańcy obok mnie. Małgorzata Fertała, witam serdecznie. Czego państwo się obawiacie?
Dzień dobry państwu. Mieszkańcy pewnie protestują, a ja stałam się takim jakimś samoistnym ich przedstawicielem z dwóch powodów. Po pierwsze to jest zajęcie stanowiska, jaki ma być Zaniemyśl. Jak ma wyglądać jego przestrzeń, skoro mamy być zieloną wyspą niedaleko Poznania. A z drugiej strony obawiamy się tej inwestycji, chociażby z tego powodu, że nie mamy wiedzy na jej temat. Tak właściwie żadnej wiedzy. Oprócz zdjęć i ładnych opowieści, to nie wiemy nic konkretnego. Po drugie, proponuje się lokalizację w terenie, który przylega właściwie do tej strefy najbardziej rekreacyjnej gminy Zaniemyśl, czyli do Rynny Jeziornej, do okolic Zwoli i tak dalej. I nie wiemy, czy ten teren powinniśmy właśnie w ten sposób zagospodarować. Mieszkańcy mówią nie, ja również uważam, że nie, to nie miejsce na tego typu inwestycje. A po trzecie, boimy się zmian, które w wyniku tej inwestycji w Polesiu zaszłyby na pewno w całej gminie Zaniemyśl. Chodzi o wąskie gardło komunikacyjne, chodzi o dowóz surowca. Nie wiemy, co się będzie działo z produktami ubocznymi tej produkcji. Ja powiem tak, ja jeszcze boję się hiszpańskiego inwestora i jego wspólnika tutaj na gminę Zaniemyśl. Zastanawiam się, co powoduje, że hiszpański inwestor taką ubojnię chce przenieść tutaj na teren Polski, Zaniemyśla, gdzie przecież produkty wytwarzane w tym kompleksie produkcyjnym mają trafiać na rynek afrykański, skoro z Hiszpanii byłoby i bliżej, i taniej. W czym tkwi ta tajemnica?
Za chwilę o to zapytamy, ale jeszcze panią chcę zapytać, jak pani wyobraża sobie życie obok tak dużej ubojni kurczaków?
Nie wyobrażam sobie w ogóle. Uważam, że kierunek rozwoju Zaniemyśla został już wyznaczony. Jest to miejscowość rekreacyjno-turystyczna w bliskości Poznania. Zielone miejsce na mapie Wielkopolski. Tak jest kojarzone, takie mamy aspiracje i ambicje. I życie obok tego rodzaju kompleksu produkcyjnego, który, no nie czarujmy się, jest bardzo niedogodny dla mieszkańców i dla środowiska, no jest praktycznie, powiedzmy sobie, zamachem i na środowisko, i na mieszkańców tutaj żyjących. Jeżeli jeszcze weźmiemy to, że wszystko, co z tym związane, będzie się przemieszczało w układzie komunikacyjnym Zanieśla, to dla mnie jest to katastrofa i ja osobiście odczuwam to jako nie rozwój, ale no wręcz upadek Zanieśla, jego przyrody, jego klimatu i jego aspiracji takich wypoczynkowych.
Czy państwo wiecie, jak ten przemysł blisko ma być domów mieszkalnych, chociażby mieszkańców Polesia?
No, jeśli idzie o mieszkańców Polesia, to ja myślę, że to prawie mogłoby być zlokalizowane w odległości kilkudziesięciu, może 200 metrów.
Czyli bardzo blisko. To jest ten moment, kiedy oddajemy głos przedstawicielowi inwestora.
Przedstawicielem inwestora jest pan Mieczysław Naworol, który jest prezesem firmy Alpine Consulting. Reprezentuje w Polsce hiszpańskiego inwestora. Padło tutaj wiele zarzutów o to, że to będzie dla mieszkańców niekorzystna inwestycja. Natomiast wiem, że wy przygotowaliście pewien pakiet benefitów, że się tak wyrażę, które mają zachęcić ludzi do tego, żeby jakąś tam zgodę kiedyś w dalekiej bądź mniej odległej przyszłości wyrazili.
Ja przede wszystkim pragnę podziękować za państwa przybycie i traktuję to jako kontynuowanie dialogu pomiędzy inwestorem a mieszkańcami. Oczywiście rozumiem państwa obawy, chociaż niektóre, bym powiedział, są no, za duże, po prostu są demonizowane, bo dzisiaj projekt, który stworzyliśmy, oparty jest nie tylko o nowoczesne technologie w obiegu zamkniętym, a biogazownia zapewni jakby zagospodarowanie odpadów nie tylko z Zanieśla, ale i z okolicy, gdzie dzisiaj różne rzeczy się dzieją z tymi odpadami, i wytworzy tak zwaną zieloną energię. Nasza inwestycja będzie oparta przede wszystkim właśnie o ekologię, o zieloną energię i tak zwany zrównoważony rozwój, który nie tylko da miejsca pracy i korzyści podatkowe dla gminy, ale powiem szczerze, ja osobiście, jeżeli osiągniemy konsensus, to jest słowo, które ostatnio poznałem i które mi polecili inwestorzy używać, bo kompromis to jest coś, gdzie strony się dogadały, ale każda ze stron wychodzi niezadowolona. Natomiast konsensus, jeżeli osiągniemy z państwem, to znaczy, że będziemy wszyscy zadowoleni. I ja obiecuję, że będę do tego konsensusu dążył. Dlatego odległość od jakby budynków mieszkańców Polesia, żeśmy oddzielili strefą jakby taką buforową, gdzie powstanie strefa rekreacji, stadnina koni, hotel. Dodatkowo planujemy, jeżeli się uda, zrobić elektrownię fotowoltaiczną, zrobić nasadzenia. I powiem szczerze, ja bym chętnie poprosił, czy był szczęśliwy, gdyby państwo w tym procesie uczestniczyli, bo ja dlatego puściłem w obieg ten projekt, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, bo jestem gotowy tutaj w każdej chwili przyjechać i wyjaśnić państwu założenia, wątpliwości i tak dalej. Do tego na tyle są duzi ci inwestorzy i na tyle chcą się wpisać w krajobraz gminy Zanieśla, że chcemy też, jakby, żeby ta inwestycja była społecznie pożyteczna. Dowiedzieliśmy się, że była wywołana inicjatywa obwodnicy Zanieśla. To, o czym mówi pani przewodnicząca, absolutnie się zgadzam, tylko że tego nie będzie, a to już jest. Powiem szczerze, dosyć często przyjeżdżam do Zanieśla i nawet dzisiaj byłem przerażony, jak te ciężarówki jadą przez miasto, bo nie mają innego wyjścia. Ja deklaruję się, bo prowadzimy kilka procesów budowy węzła przy autostradzie czy właśnie obwodnic, tylko zawsze w Ministerstwie Transportu, w Ministerstwie Infrastruktury pojawia się wątek uzasadnienia gospodarczego. I to uzasadnienie gospodarcze nasze zostało przyjęte. Także ta obwodnica, czy ten projekt, to nie jest wizja, tak jak tutaj kiedyś pani nazwała, chociaż jakby wszelkie wielkie projekty powstają przez wizjonerów. Jeżeli kończą się później realizacją, no to po prostu jest sukces. My stworzyliśmy ten nasz projekt w oparciu o 3 analizy. Analizę lokalizacyjną, analizę rynkową i analizę planistyczną. No nie ukrywam, że ta ostatnia jest do wykonania, jest najtrudniejsza, ale jeżeli osiągniemy konsensus, będziemy ją kontynuować. Dodatkowo inwestorzy planują jakby wpisać się, tak jak powiedziałem, w krajobraz gminy Zaniemyśl, nie tylko w kontekście inwestycji, ale chcą jakby zabezpieczyć i swoim pracowników, bo będzie tam pracowało setki osób, ale także dla mieszkańców Zaniemyśla i przedszkola, takie po prostu inwestycje prospołeczne.
Panie Mieczysławie, pan o tym powiedział, tak? Między innymi stadnina koni. A jak dużo ludzi mogłoby pracować w tych obiektach, o których mówimy, o biogazowni, o
No my szacujemy,
ubojni.
Że docelowo, bo tutaj kiedyś ktoś mi zarzucił 200-300 milionów euro. Oczywiście ta dysproporcja jest duża pomiędzy 200 a 300 milionów euro.
Ale to jest koszt inwestycji, tak? A ja pytam, jak dużo osób mogłoby pracować? Ile
no ja
osób dostanie pracę?
Ja przypuszczam, że docelowo, tak jak żeśmy liczyli, około 1000 osób.
W tych dwóch obiektach?
No nie w dwóch, bo też planujemy tam...
W całym kompleksie.
W całym kompleksie, także no, na pewno dojście do tej jakby produkcji docelowo, bo też na pewno będzie konfekcjonowanie, pakowanie produktów. No, dzisiaj jest pełna automatyzacja. Ale wielu inwestorów korzysta z rynku pracy, zatrudniając lokalnych pracowników, co często daje taką też przychylność lokalnej społeczności. Wydaje mi się, że mówię, zaczniemy gdzieś od 150-200 osób, ale docelowo, jak żeśmy liczyli, jeżeli dojdzie do tego przetwórstwo, bo ubojnia jest tylko jednym z elementów i to będzie naprawdę nowoczesna technologia, oparta i po prostu wybudowana na podstawie wszelkich uzgodnień z Ministerstwem Ochrony Środowiska, z Wodami Polskimi. Nikt nam nie wyda pozwolenia na budowę, jeżeli nie będziemy mieli tych podstawowych uzgodnień środowiskowych, wodnych, drogowych. I mówię, ja tu widzę inicjatywę i wprost przeciwnie, pomoc dla gminy, nawet w kontekście tej obwodnicy, co jest bardzo logiczne, ale kładziemy w każdym z tych ministerstw, w którego kompetencjach to leży, uzasadnienie gospodarcze, bo inaczej to ta obwodnica, powiem szczerze, nie powstanie. Zobaczcie państwo, jak rozwija się Środa Wielkopolska. Tak, jadąc do państwa sobie uświadamiałem, jak rozwija się gmina Tarnowo Podgórskie, bo jestem z Poznania i widzę, tam najpierw powstał przemysł, magazyny, usługi dużego formatu i tam jakoś zarząd gminy, rada gminy była przychylna dla inwestorów i nadal jest.
Pan sobie pozwólmy, za chwilę wrócimy do tego, bo będziemy rozwijać te wszystkie wątki. Natomiast wyjaśnijmy ludziom dla porządku, skąd w ogóle wzięli się Hiszpanie w Polsce, a później skąd się wzięli w Zaniemyślu, no bo rzeczywiście droga jest może nie taka najkrótsza i nie wprost.
Oczywiście na ten temat już rozmawialiśmy, ale powtórzę, to dzięki inicjatywie lokalnego inwestora.
Ale najpierw ta Polska, bo to jest, w Gdyni mieści się właściwie centrala w tej chwili firmy, tak?
Po prostu lokalny inwestor, przedsiębiorca dotarł do tych inwestorów, jest jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem i chce rozwijać swój biznes. I w naturalny sposób podczas spotkań biznesowych czy szukając jakby pomysłu na dalszy rozwój, też między nimi zagospodarowanie odpadów, zagospodarowanie po prostu surowca i perspektywy rozwoju przemysłu drobiarskiego, bo dzisiaj sprzedaż mięsa drobiowego znacząco wzrasta w stosunku do mięsa wieprzowego. Już nie mówiąc o produkcji jaj i tych wszystkich produktów drobiowych.
To jest przedsiębiorca z branży drobiarskiej. Przepraszam, ale pan jest przyzwyczajony do długich przemów, ale my musimy gdyby troszeczkę innym ludziom też nie proszę mnie za to nie przepraszać. Bardzo jesteśmy panu wdzięczni za udział w tej audycji. To jest przedsiębiorca z branży drobiarskiej i w jego interesie, niestety nie zgodził się na udział w dzisiejszej audycji, w jego interesie jest, żeby ta firma tutaj zainwestowała.
Ja wiem, czy w jego interesie, powiem szczerze tak, dostałem polecenie, żeby, tak jak powiedziałem, osiągnąć nie kompromis, ale konsensus, żeby wszyscy byli spokojni, zadowoleni i sami sobie odpowiedzieli na pytanie, czy stoimy w tym miejscu tak, jak stoimy, czyli się cofamy, czy ryzykujemy i skaczemy, jak to się mówi, na głęboką wodę. Ja uważam, mówię, przyjeżdżając do Zaniemyśla, że ten stan nie może po prostu trwać tak dłużej, bo faktycznie Zaniemyśl zostanie zakorkowany. Infrastruktury turystycznej, tak szczerze mówiąc, nie za bardzo tutaj widzę, bo inne gminy, które znam w Polsce, z którymi rozmawiamy, nawet te gminy, które dotknięte zostały powodzią, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, one zaczęły bardzo mocno, dynamicznie się rozwijać i tam też przygotowujemy kilka inwestycji. Ja uważam, że Zaniemyśl, ale to jest oczywiście moje zdanie, przepraszam, że je powiem, ale to Zaniemyśl po pierwsze musi zadbać o biznes, tak, czyli o rozwój tego biznesu, bo inaczej stanie w miejscu. I z tych przychodów, z tych podatków, które będą rozwijać infrastrukturę turystyczną. Nie znam tu jakiejś profesjonalnej ścieżki rowerowej, jakby motywacji dla mieszkańców na przykład Poznania, żeby przyjechali do Zaniemyśla.
Osobiście... Panie Mieczysławie, ale to może powstać. A jeszcze jedno kluczowe pytanie. Według pana Hiszpanom opłaca się tutaj ubijać drób i transportować do Afryki?
To znaczy, wie pan, ja mam też, jak państwo wróci ten katalog tej naszej inwestycji, to mogę państwu puścić katalog o tej hiszpańskiej firmie. W biznesie musi zaistnieć chemia, tak?
Czyli musi się opłacać po prostu.
Musi się opłacać. Przeanalizowali rynek drobiarski Wielkopolska. Przecież Wielkopolska to region nadzwyczaj rolniczy i jakby takim core biznesem jest przemysł drobiarski. I to jest faktem. Oczywiście, powiem szczerze, jeżeli tego konsensusu za, nie wiem, następnych 5-10 spotkań nie osiągniemy, no, my napracowaliśmy się przy tym projekcie i rozglądamy się ewentualnie, żeby nie stracić tego inwestora hiszpańskiego, bo to jest inwestycja na setki milionów euro. Już pracujemy nad finansowaniem tej inwestycji, bo to też jest pewna inżynieria finansowa. To jeżeli nie osiągniemy konsensusu, mamy już jakby przygotowane alternatywy w innych gminach, gdzie... Tam, szczerze mówiąc, to grunt, lokalizacje i pomoc jakby w realizacji tej inwestycji w sensie takim administracyjnym jest od ręki, tak jak w Tanowie Podgórnym.
Tutaj państwo sugerują, żebyśmy jednak przeszli do innego fragmentu, bo te wszystkie rzeczy, które tutaj mówi pan prezes i te, które mówiła pani Małgorzata, one się pojawiły na takiej dość istotnej sesji Rady Miasta, która była przełomowa, wtedy jeszcze gminy, przepraszam panie burmistrzu, zapomniałem pogratulować Zaniemyśla od 1 stycznia z miastem. Wtedy jeszcze Rady Gminy i to, te argumenty padały. Natomiast był taki moment krytyczny, w którym pan burmistrz pod presją argumentów, tak mi się wydaje, zdecydował się wycofać, bo to był pana burmistrza projekt uchwalenia miejscowego planu, bo takie pan burmistrz ma kompetencje, żeby inicjować uchwalenie miejscowego planu. Pan się z tego wycofał.
Grzegorz Grala, burmistrz Zaniemyśla.
Dobry wieczór państwu. Witam słuchaczy, których nas słuchają w tym momencie. Tak, był to mój projekt wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby sprawdzić, czy na tym terenie jakie inwestycje, jaki ewentualnie przemysł mogą powstać. Dzisiaj, słuchając tutaj mojego poprzednika i pani przewodniczącej, mam wrażenie, że rozmawiamy o sytuacji, gdzie hiszpański inwestor ma w ręce już pozwolenie na budowę, bo niestety tak to wszystko wygląda. Niestety do tego pozwolenia, albo stety do tego pozwolenia na budowę jest bardzo daleko. Ta burzliwa sesja Rady Gminy, o której pan redaktor wspomina, miała na celu określenie, wywołanie miejscowego planu, tego powiedziałem, i określenie, co na tym terenie 165 hektarów, który podkreślam nie jest w całości tego inwestora, może powstać. I to też na tej sesji próbowałem mieszkańcom przekazać. Z drugiej strony też chciałem tych mieszkańców zabezpieczyć, bo wiadomo, jaki jest proces uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, że na każdym jego etapie możliwe są konsultacje społeczne i na każdym jego etapie mieszkańcy mają prawo wnosić swoje uwagi. Więc tak de facto, gdyby ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tamtym momencie, ta uchwała została przyjęta, pracowalibyśmy na tym, z mieszkańcami oczywiście, co na tym terenie może powstać, a co nie. Dzisiaj skupiamy się tylko na ubojni i na biogazowni, bądź też biometanowni. Zgadzam się z moim poprzednikiem, jest to cały kompleks. Nikt nie mówi o pozostałych elementach tego kompleksu, które tam są. Tam jest stacja benzynowa, tam są Small Business Unit, tam jest centrum handlowe, tam jest, o ile dobrze pamiętam, elektrolizer do produkcji wodoru, więc jakby cała kompleksowa inwestycja to naprawdę byłaby, moim zdaniem, inwestycja na skalę krajową. Dziś domniemywam, że mieszkańcy wracają do nas z tym tematem, ponieważ jednak chcą, aby w tym miejscu został wywołany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy to jest dobry moment w tym momencie? Trudno mi powiedzieć, bo odnoszę się do argumentów, które były podejmowane na sesji przez obecną tutaj panią przewodniczącą oraz przez radnego, którego dziś nie ma.
To od razu możemy oddać głos pani przewodniczącej.
Pozwolę sobie tutaj zabrać głos w kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Panie wójcie, trochę się rozmijamy z tym, co faktycznie miało miejsce. W tym miejscowym, w tej uchwale, którą pan wywoływał, w uzasadnieniu pan napisał, że wywołujemy plan miejscowy w celu określenia infrastruktury przemysłowej, że tak powiem. Czyli w jaki sposób i co ma się znaleźć na tym terenie. I to, co pan chciał umieścić na tym terenie, to było pod wpływem tych spotkań, które były tutaj z panem przedstawicielem inwestora. Czyli nie mieliśmy decydować o tym, co ma, co mieszkańcy tam chcą, tylko mieliśmy dyskutować nad tym, co proponował pan inwestor, czyli biogazownia, ubojnia i tak dalej. Szanowni państwo, rzeczywiście mieszkańcy chcą wywołania i jest podjęta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
A dlaczego? Teraz tam nie ma żadnego planu? Wszystko może być postawione bez konkretnej zgody, tak?
Nie. Teraz w tej obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej chcielibyśmy, aby pozostał tam teren rolniczy z możliwością zalesiania.
Czyli teraz jest taka funkcja, tak?
Teraz jest taka funkcja jest w studium, taka funkcja jest w strategii rozwoju gminy 2030+. I powiem tak, panie wójcie, że tak właściwie tym obywatelskim projektem to robimy ukłon w stronę pana. Ponieważ ten obywatelski projekt uchwałodawczy, gdyby został wywołany przez Radę, w przypadku wniosku złożonego o pozwolenie na zabudowę w tym kierunku, w jakim, jaki proponuje firma, to pozwala ten wniosek panu zawiesić postępowanie na maksymalnie okres 18 miesięcy do czasu uchwalenia planu ogólnego gminy. Bo najistotniejszą sprawą na dzień dzisiejszy, która warunkuje rozwój gminy, jego przestrzeni i funkcji, jest plan ogólny gminy. I do czasu jego uchwalenia właściwie takie rzeczy w kwestii budowy takich przedsięwzięć, o których tutaj pan mówi wcześniej, przedstawiciel inwestora i tak dalej, no nie powinny być podejmowane. I jeszcze, nie wiem, czy jeszcze mogę mówić trochę, no też weszłabym w polemikę tutaj z panem, bo pan mówi o pozwoleniach na budowę, o warunkach środowiskowych, o obwodnicy i tak dalej. No powiedzmy sobie jasno, wizja obwodnicy przez teren Zwoli, Majdan, Luboniecka, Lubońca, czyli po terenach leśnych, po terenach nie budowanych dróg rowerowych czy ścieżek rowerowych, po duktach leśnych, proszę pana, po tej zupełnie nieprzekształconej przyrodzie, no jest nieporozumieniem. Druga sprawa to jest taka, pan mówi też o tych pozwoleniach. No powiedzmy jasno i wyraźnie, ja osobiście w te pozwolenia nie wierzę, ponieważ inwestor, którego pan jest przedstawicielem, jest znany w gminie z tego, że żadnych pozwoleń do niczego nie potrzebuje. Mhm. I to pewnie pan wójt mógłby powiedzieć na ten temat, że gmina sobie z tym panem nie radzi.
Wkraczamy w materię, do której nie będziemy mogli dyskutować, bo nie zgodził się na udział w programie inwestor. Natomiast chcielibyśmy ale za chwileczkę, dobrze, jeśli pan pozwoli, to ja uporządkuję kilka rzeczy, które są dość istotne. Pani mówi o studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego, które jest z 2021 roku. To jest ogólny dokument, który mówi o tym, w jaki sposób ma się rozwijać Zaniemieś. On był nowelizowany, natomiast ogólny kierunek, w którym ma się rozwijać, jest wciąż ten sam, turystycznie i rolniczo. Natomiast plan ogólny, o którym nie mówi, to są plany, które każda polska gmina do końca 2025 roku będzie musiała uchwalić. I one będą wyznaczały te kierunki. Zaniemyśl jeszcze tego ogólnego planu nie ma. I tutaj był kolejny zarzut pani Małgorzaty, że Zaniemyśl jak gdyby wszystko zaczął od drugiej strony, panie burmistrzu, że uchwala plan miejscowy, który później trzeba będzie dostosowywać do planu ogólnego i że to jest takie trochę mało pragmatyczne, a jednocześnie kosztowne, bo uchwalenie takiego planu to była też rozbieżność między państwem na sesji. Pani mówiła o 150 tysiącach, pan mówił o 15, natomiast ja zasięgnąłem opinię eksperta i to jest około 50-60 tysięcy sporządzenie takiego planu. Jak to się ma, właśnie jak pan odpowie na to, że właściwie gmina zabiera się troszkę nie od tej strony do tej inwestycji?
Ja bym chciał się najpierw ustosunkować do tego, co powiedziała pani przewodnicząca. Samorządowiec z takim długim stażem, z takim doświadczeniem w samorządzie powinien wiedzieć, w jaki sposób przebiega procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I doskonale pani wie, że w tej procedurze, jeśli coś ustalamy, nie możemy z góry założyć, co tam będzie się znajdowało. I mówiąc takie rzeczy, wprowadza pani mieszkańców i wszystkich tych, którzy słuchają, w błąd.
Czy to nie jest tak, że urząd przedstawia radnym konkretną propozycję i radni debatują nad tą propozycją przedstawioną przez urząd?
Oczywiście, że tak. Natomiast
i nie państwo zaproponowaliście przemysł, rozumiem, w tym projekcie.
Znaczy się, my tam zaproponowaliśmy strefę ekonomiczną. Z drugiej strony musimy pamiętać, że na każdym etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy nie wiadomo, co by tam mogło być, mieszkańcy mają wpływ na to, że godzą się też bądź nie. Próbując wywołać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chcieliśmy dać możliwość mieszkańcom wypowiedzenia się, co na tym terenie może powstać.
Wróćmy na chwilę do tej strategii studium uwarunkowań. W tym studium te tereny, o których mówimy w tej chwili, są terenami rolniczymi. To są Polesie jako tereny rolnictwa ekologicznego, ponieważ to jest teren, który jest, powinien się znaleźć przynajmniej według studium pod szczególną ochroną, wręcz prawną. Natomiast pod tereny przemysłowe, to studium, o którym mówimy, proponuje zupełnie inne miejsce. To jest miejscowość, wioska Brzostek, która leży po drugiej stronie Zaniemyśla. Dlaczego tam, gdzie już jest na przykład duża ferma kurczaków, dlaczego tam nie można takiej inwestycji przeprowadzić, panie burmistrzu?
Znaczy to nie jest pytanie do mnie. My nie jesteśmy ani właścicielami terenów w Polesiu, ani właścicielami terenów w Brzostku. Nieważne, jaki inwestor do nas przyjdzie, nieważne, jaki on będzie miał nazwisko, ale jak zostało to powiedziane na ostatniej sesji w 2024 roku, każdego inwestora należy przytulić, bo jeśli nie przytulimy go my, przytuli go ktoś inny. Zaniemyśl, aby mógł się rozwijać w kierunku turystycznym, potrzebuje funduszy, potrzebuje środków. Oczywiście nie jest tajemnicą, że te środki w największej ilości popłyną z prowadzenia działalności gospodarczej, z podatku PIT i z podatku CIT, tak? I tutaj jakby na tym się skupiliśmy, aby tego inwestora pozyskać jak najwcześniej.
Tu są rozbieżności co do wielkości tych wpływów. Co pani o tym sądzi?
Ja może nie o wpływach, ja tylko powiem, każdego inwestora nie trzeba przytulać. Każdego inwestora trzeba prześwietlić, w moim mniemaniu, panie burmistrzu. Czy on nie zrobi więcej szkody niż pożytku dla gminy. Natomiast, bo te szkody to są nie tylko szkody na teraz, ale to są szkody, które mogą być odroczone w czasie. Takie głosy również pojawiały się podczas tamtej sesji. Co do dochodów, ja powątpiewam w te dochody, bo my mieliśmy mieć milionowe dochody z farm fotowoltaicznych, milionowe dochody również z rozwoju produkcji rolniczej, to musiałaby się pewnie, musiałby się fachowiec od podatku wypowiedzieć. Ja wiem tylko jedno, że są takie specjalne dziedziny gospodarki, od których podatku się nie uzyskuje i do nich należą między innymi produkcja w zakresie rolnictwa.
Tylko tutaj mówimy o ubojni i też o obiegazowni. Pan Mieczysław kiwa, to znaczy, że tutaj raczej podatek był. Zakładam, że też o tym wiedzą władze gminy. Może damy państwu krótką przerwę, bo mamy też nagrania przygotowane dla państwa. Grzegorzu?
Chcielibyśmy, bo tutaj padły takie słowa, że taka biogazownia i ubojnia nie są uciążliwe. To pan prezes stwierdził. Natomiast my gościmy tutaj pana, który zrobił taką kwerendę po różnych opracowaniach wiarygodnych, bo to są opracowania instytucji państwowych dotyczących wpływu takich inwestycji na życie mieszkańców. To jest tutaj nasz gość, przepraszam, pozwolę sobie, bo zaraz państwu wyjaśnię, dlaczego muszę sięgnąć do notatek, ponieważ mówimy o panu Amilcarze Carvalho. Dobrze powiedziałem, panie? Jest tutaj pan gość?
Tak, jest dobrze. Potwierdzenie, że tak.
Kiwa głową, że tak. On wykonał właśnie taką kwerendę po różnych źródłach i sprawdził to. Mówił o tym na sesji. Dzisiaj chcę nie być tutaj na pierwszym planie naszej rozmowy. Natomiast mówił o tym na sesji. Posłuchajmy, jakie to są zagrożenia wynikające z obecności takich inwestycji w pobliżu siedzib ludzkich.
Przytoczę pierwsze badania. Wybrałem kilka z tych, które znalazłem. Uniwersytet Barzmińsko-Mazurskiego. W próbach gleby wykryto wysokie stężenie azotanów i fosforanów związane z gospodarką odpadami organicznymi. Stwierdzono także obecność pozostałych antybiotyków, które mogą wpływać na lokalne mikroorganizmy glebowe i prowadzić do zjawiska antybiotykoodporności. Kolejne badania. Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy. Badanie z 2021 roku. Ustalono, że ubojenie generują znaczące ilości emisji amoniaku, co prowadzi do zakwaszenia gleb i zanieczyszczenia powietrza w promieniu do kilku kilometrów. Trzeci taki artykuł. Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Badanie wskazało spadek jakości powietrza oraz wzrostu hałasu w regionach, gdzie intensywnie rozwija się przemysł drobiarski. Zanotowano także problem z dostępem do czystej wody, szczególnie w okresach suszy, co związane z wysokim zużyciem wody przez ubojnię. Badanie na zalecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2020 roku. Stwierdzono obecność bioaerozolu zawierający patogeny drobnoustroje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi mieszkających w sąsiedztwie takich zakładów.
To nie wszystko. Ja dokonałem skrótu w tej wypowiedzi. To jest dość niepokojące to, co tutaj usłyszeliśmy.
Przepraszam. No powiem tak, szczerze znam trochę podłoże tej wypowiedzi, tych argumentów, ale nie chciałbym się bawić tu w polemikę jak pani przewodnicząca w stosunku do pana Daniela Pachury, bo faktycznie procedury administracyjne czasami...
Wyjaśnijmy, pan Daniel Pachura to jest inwestor, który jest tutaj sąsiadem, zanim myśla, ma tutaj, prowadzi interes w branży drobiarskiej.
I zaprosił Hiszpanów.
I zaprosił Hiszpanów do tego biznesu i w tej chwili, no jeżeli nie tu, to może gdzie indziej, ale ten biznes z nimi zrobi. Natomiast ja nie chciałbym się wdawać w polemikę i uzasadnienie tutaj stanowiska pani przewodniczącej, co też częściowo rozumiem i znam podłoże, bo widzę lokalne jakieś animozje jednak istnieją. Natomiast ja bym chciał bazować na dokumentach i na faktach, bo nie wiem, jak można się odnosić na przykład do tej inwestycji w oparciu o jakieś tam analizy, które globalnie krążą. Ja podam jeden przykład. Powiem szczerze, nie miałem takiej świadomości, ale większość gmin posiada i miast oczywiście posiada oczyszczalnie ścieków. I nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, jak osad... jakby taki poprodukcyjny w oczyszczalniach ścieków, który się wywozi na plac, on tam schnie, miesza się go z wapnem i do tej pory się go wywoziło na pole jako nawóz. W tej chwili w Polsce jest plaga chorób jelitowych, bo tam w tym osadzie są niezwykle szkodliwe bakterie jelitowe i osady ciężkie, ciężkie metale, które po prostu zabijają nasz organizm. I powiem szczerze, jeden ze startupów, który w Polsce opracowuje jakby tutaj technologię przerobu tych osadów ściekowych na energię odnawialną też, nie chciałbym zabierać Państwu czasu, ale to są idee, które są bardzo wiążące i wiodące w tej chwili problematycznie. Mówię, biogazownia jest po to, aby odpad przetwarzać na zieloną energię. Mało tego, w związku z tym, że chcieliśmy oddzielić tą strefę przemysłową dodatkowo od mieszkańców Polesia, zaprojektowaliśmy tam farmy fotowoltaiczne i na pewno wspólnie z Państwem będziemy konsultować, czy tam zrobimy park, czy zasadzenia zrobimy, tak jak pani przewodnicząca sobie życzy, lasem, ale zalesienie całego obszaru może nastąpić, tylko podejrzewam, że w gminie nieprędko się na to znajdą pieniądze albo inwestorzy, którzy zainwestują w zalesienie, nie mając określonej stopy zwrotu, czy ona w ogóle będzie.
Wróćmy do tej ekologii, bo ona jest dość istotna. Warto o tym powiedzieć, bo studium, o którym mówiliśmy, które przeznacza Zaniemieść pod tereny rolnicze i turystyczne, mówi także o tym, że należy inwestować. To jest, panie burmistrzu, tutaj wśród tych argumentów, które pan podnosił. Ta inwestycja Hiszpanów, pani Małgorzato, zawiera te takie inwestycje, które są wskazane w tym studium jako pożądane w Zaniemyślu. To musimy tutaj oddać, że coś takiego jest rzeczywiście planowane.
Panie burmistrzu, to pytanie w takim razie do pana. Podsumowując trochę naszą dyskusję, jakie będą dalsze kroki gminy? Co w ogóle z tym planem miejscowym?
Znaczy, tak jak powiedziałem, plan miejscowy jako uchwałę, którą próbowałem podnieść, uchwalić na sesji Rady Gminy, ona została wycofana i gmina na dzień dzisiejszy nie planuje podejmowania jakichkolwiek inicjatyw związanych z Polesiem. Jesteśmy, tak jak wcześniej tu było mówione na sesji, to dość dobrze pani przewodnicząca też powiedziała, uchwalmy plan ogólny dla tego terenu, bo naprawdę na plan ogólny nie mamy już zbytnio czasu. Musimy to zrobić do końca 2025 roku, także czasu jest mało. Nie będziemy tracić energii na uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Polesie.
Jaką funkcję pan zaproponuje w Polesiu w planie ogólnym?
Znaczy, tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny na każdym jego etapie uchwalania uwzględnia konsultacje społeczne. Dziś jesteśmy na końcówce pierwszego etapu uchwalania tego planu ogólnego i wyniki pracy naszego planisty zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej 24 lutego.
Jak dużo uwag muszą zgłosić mieszkańcy, żeby nie było tam przemysłu w takim razie, bo o to chodzi. W trakcie konsultacji są składane uwagi. 100 uwag pana przekona, 200?
Znaczy, to nie chodzi, że przekona mnie 100 czy 200. Jeśli będzie jedna konkretna, też będzie mnie potrafiła przekonać. Natomiast plan ogólny musimy uchwalić i wiem, że rejon Polesia nie będzie jedynym obszarem, który będzie konfliktowy w naszej gminie, jak także w innych gminach, bo spotykam się z innymi burmistrzami bądź wójtami i mówią, że borykają się właśnie z takimi problemami, że mieszkańcy wnoszą do planu ogólnego swoje koncepcje i pomysły. Jest to bardzo ciężka praca, która jest przed nami wszystkimi samorządami w całej Polsce, którą musimy wykonać i znaleźć tutaj konsensus. Znaleźć konsensus, żeby żyło nam się lepiej w naszej gminie. Wiem, że to będzie bardzo ciężkie do osiągnięcia. Wiem, że przed nami bardzo trudne decyzje i z drugiej strony też wiem, że nie wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z takiego, a nie innego planu ogólnego.
Krótko, panie Mieczysławie, bo już musimy kończyć. Jak pan podsumuje, co pan może zaproponować tym mieszkańcom, żeby oni jednak chcieli tej inwestycji? Ma pan dosłownie minutę.
Tak. Ja proponuję, jeżeli można prosić, rozmawiajmy, przekonujmy się, bo ja w swojej jakby karierze zawodowej bazuję na faktach i na dokumentach. Nie interesują mnie lokalne animozje, ani jakieś niechęci wzajemne. Mnie interesuje interes społeczny. A tutaj przy kolejnych spotkaniach z inwestorami ten interes społeczny też gdzieś przy tej inwestycji się pojawia. I ten lokalny inwestor, pan Pachura, za każdym razem się uwiarygadnia. Po pierwsze, przywiózł tu konkretnego inwestora. Bardzo dużego inwestora, który urealnia powstanie tej inwestycji.
Nie przyszedł do programu radiowego.
No, powiem szczerze, mówię, tu słyszę takie antagonizmy, że też bym się zastanawiał, czy nie przyjść, ale moja rola jest reprezentacji inwestorów. Nie jest to łatwa rola, bo zawsze staram się jakiś znaleźć pomost porozumienia i zrozumieć tą drugą stronę, chociaż chciałbym, żeby przyszedł czas, kiedy będziemy jedną stroną, kiedy państwo będziecie sugerować, co byście widzieli, bo ja przywożę nawet w kontekście tej stadniny koni do pana Pachury pomysły zrobienia tam jakiejś tężni, jakiejś właśnie ścieżki rowerowej, hotelu dla ludzi, poza hotelem dla koni, żeby się tu żyło fajnie, bo okolice są naprawdę piękne, ale no, powiem szczerze, nie mają infrastruktury. Ale kończąc, to bym chciał powiedzieć, że rozmawiajmy, dążmy do konsensusu i patrzmy się na interes gminy, na logikę, bo pamiętacie państwo, ile lat powstawała Zakopianka. Górale byli przeciwni, latali z toporkami po prostu, kiedy nawet geodeci przychodzili wytyczać. A dzisiaj mówią, jakie to piękne. I wszystkim się żyje lepiej. Nie da się tylko, aby jedna strona miała rację, bo każda droga, każda obwodnica ma swoje problemy. Ja śledziłem kiedyś obwodnice wokół Szczecina. To firmy, które budowały na bagnach tą obwodnicę, no, musiały dochodzić kilkadziesiąt metrów do twardego podłoża, żeby to spalować. Problemy będą i to, że to będzie sielsko, nie będzie. Ale ja uważam, że na dzień dzisiejszy to, co dotyka mieszkańców Zaniemyśla najbardziej, to jest infrastruktura drogowa, bo sam przejazd przez Zaniemyśl to naprawdę... Wierzę, że Matka Boska, która stoi w kościele tutaj u państwa, przywieziona przez pana Daniela Pachury, będzie chronić te dzieci i starsze osoby, które przechodzą przez tą ulicę. Bo ja samochodem jadę i też się boję.
Nie do końca się z panem zgodzę, bo ja bywam często w Zaniemyślu i jakichś takich gigantycznych korków nie widzę. Natomiast musimy powiedzieć...
Mogę się z panem przejechać w określonych godzinach.
Dobrze, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Chodzi o to, że tutaj, o czym mówił pan burmistrz, bo musimy o tym powiedzieć, że ludzie mają uczestniczyć w tym procesie planistycznym, natomiast... Przepisy nie dają równowagi mieszkańcom w tym uchwalaniu tych planów, ponieważ ich udział polega po pierwsze na złożeniu wniosków, później te wnioski są grupowane i tak naprawdę Rada może z nimi zrobić co chce. I dopiero mieszkańcy pojawiają się zupełnie pod koniec tego procesu planistycznego, gdy już właściwie wydane są pieniądze, gdy przygotowane są konkretne opracowania i wtedy inwestor i też gmina, jako powiedzmy tak szeroko pojęty inwestor, ma dużo więcej merytorycznych argumentów do tego, żeby jednak z tymi mieszkańcami walczyć.
Bardzo bym poprosił. I to chyba dobrze, bo tak jak zacząłem mówić, inwestorzy i Hiszpanie i pan Pachura dążą do tego, żeby też była to inwestycja społecznie pożyteczna. Proszę mi powiedzieć, wierzyć, to są słowa, których się nauczyłem od pana Jana Kulczyka, który też był wizjonerem i już udokumentował to, mówię, nie tylko przyciągając inwestorów, którzy fizycznie tu siedzieli na tej sali, ale kupili działkę pod przychodnie. Oczywiście my nie zamierzamy konkurować tu. Wprost przeciwnie. Współpracować. Zrobić specjalistyczną przychodnię, żeby nie trzeba było jeździć do środy. Zabezpieczyć mieszkania dla specjalistów. Ale wiadomo, że pan Pechura nie będzie wiercił zębów, tylko po prostu da zachętę dla ludzi, którzy umieją to robić i im to wynajmie czy odda. Ale po prostu, żeby to zostało. Jeszcze na koniec bym chciał takie dane statystyczne. Ja przeanalizowałem troszeczkę dane statystyczne. Średnia jakby mieszkańców wieku w Zaniemyślu jest około 40 lat. Populacja kobiet i mężczyzn jest równa. 50% mniej więcej jest kobiet, 50% mężczyzn. Ale średnia wieku 40 lat, to proszę mi wierzyć, jakby wprost nobilituje do tego, żeby tworzyć te miejsca pracy, bo większość mieszkańców, tak jak czytałem, już nie pamiętam cyfr, ale do pracy wyjeżdża poza Zaniemyśl. I to też daje...
No to niedaleko są strefy inwestycyjne. Jest wrzesińska podstrefa wałbrzyskiej strefy inwestycyjnej, więc to jest dość zrozumiałe, że ludzie wyjeżdżają. Natomiast podsumowując, decyzja pana burmistrza o tym, że wycofuje sporządzenie planu, nie zamyka tej sprawy, ponieważ działają, trwają w tej chwili działania lobbystyczne. Ogłaszane są różnego rodzaju fantastyczne wręcz takie, na przykład klinika, o której pan mówi, to wręcz już ma imię kogoś, natomiast w ogóle nie wiadomo, czy, co tam będzie, więc to troszeczkę wydaje mi się, że państwo wybiegają do przodu.
Możemy powiedzieć, że to jest kuszenie mieszkańców. I teraz czas na koniec właśnie na głos przedstawiciela tej drugiej strony, Małgorzata Fertała. Czas na apel do władz chociażby gminy.
Dla mnie, szanowni państwo, to ciągle nadal opowieści dziwnej treści. Począwszy od tego, o czym wspomniał pan burmistrz, i wzięłam tutaj projekt uchwały, którą pan burmistrz nam proponował, gdzie plan miejscowy miał na celu określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego uchwałą wbrew obowiązującym dokumentom planistycznym. Natomiast obywatelska inicjatywa uchwałodawcza chce, aby określone zasady zagospodarowania terenu objętego uchwałą w zgodności z modelem funkcjonalno-przestrzennym zawartym w Strategii Rozwoju Gminy Zaniemyśl 2030 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Jeśli idzie zaś o to, co pan tutaj proponuje, to szanowni państwo, opowiadać można dużo, by ja tak nie za bardzo widzę hotel w pobliżu ubojni, przy biogazowni. Może się okazać tak, że będziemy mieli ubojnie, biogazownie i nic poza tym. Nie bardzo widzę obwodnicę, która ma mieć 12 ponad kilometrów, wybudowana, przepraszam, z jakich funduszy i na jakim terenie. Ja po prostu jestem realistką. Tamten teren we wszystkich dokumentach, które są były uchwalane przez kolejne rady gminy, jest terenem, który ma pozostać taką strefą turystyczno-rekreacyjną. My nie będziemy mieli żadnego innego takiego miejsca, bowiem w kierunku środy, jak pojedziemy w naturalny sposób, tereny inwestycyjne, bo jedenastka. W kierunku Poznania, jak pojedziemy, to już tam zostały pewne strefy gospodarcze wytworzone. Jedyne strefy, które pozostały nam dla ochrony i utrzymania turystycznego rozwoju gminy, to strefa południowa, Rynna Jeziorna, Polesie, Lubonieczek i ten cały kompleks, który ma nam służyć, po pierwsze, który byłby efektem zrównoważonego rozwoju i miałby nam służyć jako mieszkańcom do aktywnego i spokojnego spędzania czasu.
Czy Polesie będzie miejscem, gdzie Hiszpanie znajdą złote jajo? Czy inwestycja to szansa, czy zagrożenie dla gminy? Oceńcie państwo sami. To był magazyn W Punkt. Dziękuję za obecność. Żegnają się z państwem Grzegorz Ługawiak
i Krzysztof Polasik.
Do usłyszenia.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.